Wskazówkę znajdujemy w Nowym Testamencie. Apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, w wierszu 21 wspomina tak. Takie słowa w swojej przemowie mówi. Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. A więc apostoł Piotr wspomina, że Pan Bóg przez usta wszystkich swoich świętych proroków mówił, wspominał, pobudził ich do tego, aby głosili Słowo Boże. A zatem, co jest tym głównym tematem, tak ważnym dla wszystkich proroków, o których oni wspominali nam, o których Pan Bóg pobudził do tego, aby to Słowo głosili. Apostoł Piotr określa ten temat jako czas naprawienia wszystkich rzeczy. To greckie słowo, które tutaj jest użyte, może być przełożone jako naprawienie, jako odnowienie, odrestaurowanie. A zatem boskim zamysłem w planie Bożym jest, aby wszystkie rzeczy, które zostały pozbawione tego błogosławieństwa Bożego, aby były przywrócone, aby były odnowione. Na początku 3 rozdziału tych dziej apostolskich jest opisane wydarzenie, gdy apostoł Piotr przywrócił zdrowie człowiekowi choremu od urodzenia. Ludność, która widziała to wydarzenie, była zdziwiona tym faktem, a równocześnie i zaciekawiona, jaką mocą dokonany został ten wielki cud uzdrowienia człowieka. Apostoł Piotr wyjaśnia, że stało się to w imieniu Jezusa, którego oni zabili. Tłumaczył apostoł Piotr właśnie w swym przemówieniu, że śmierć Chrystusa nie była czymś sprzecznym z boskim planem, ale że Bóg przepowiedział przez usta wszystkich proroków, że Chrystus miał cierpieć. Wspomina apostoł Piotr o tym, że prorocy już wspominali, że tak miało być z naszym Panem. Jednak, jak wiemy, ci Żydzi, którzy byli przy ukrzyżowaniu naszego Pana, oni stwierdzili, że zasługuje na śmierć. Ale Piotr mówi, że powinni oni pokutować, zanim to błogosławieństwo Boże mogłoby stać się ich udziałem. Tak jak apostoł Piotr mówi w 19. Przeto pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdy przyszły czasy ochłodu od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezus Chrystus. Tutaj apostoł Piotr używa słowa czasy ochłody. Można to przetłumaczyć również jako ożywienie. Ożywienie człowieka odnoszące się do człowieka będącego blisko omdlenia. Apostoł Piotr widocznie miał na uwadze owo zdarzenie przywrócenia człowiekowi zdrowia, używając właśnie jako porównania tego cudu, którego dokonał na tym człowieku, którym był chory od urodzenia. Może to ilustrować pewne przyszłe błogosławieństwa, jakie Bóg udzieli dla ludzkości. A zatem apostoł Piotr oświadczył, że przyjdą te czasy od obliczności pańskiej, od oblicza pańskiego. Podobnych słów, podobna myśl, myślę, że zawarta jest również w błogosławieństwie, jakie udzielił Bóg przez, Bóg polecił udzielić poprzez Mojżesza, aby były wypowiedziane następujące słowa, jak braterstwo na pewno wiecie, 4 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, wiersze 24. Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz twoją ku tobie, a niechaj ci da pokój. Tak jak tutaj te słowa mówiące w tym błogosławieństwie o tym, aby Pan odwrócił swoją twarz. Tak jak rozmawiamy z kimś i ktoś jest naszym przyjacielem, ktoś chce nam powiedzieć w twarz, tak Pan obraca się swym błogosławieństwem twarzą do tego, komu chce udzielić błogosławieństwa. Również apostoł Piotr tutaj wspomina o tym, że od twarzy Pańskiej będą czasy ochłody. Obrazowo mówiąc, był taki czas, że Pan Bóg obrócił się od swojego stworzenia. Pamiętamy, gdy nasi pierwsi rodzice przystąpili boskie prawo, zostali wypędzeni z doskonałego mieszkania, jakim był raj, miejsce przygotowane przez Boga, do ziemi tam, poza rajem, aby tam ponieśli karę za swoje przestępstwo, aby umarli. A więc słowa apostoła Piotra znaczą więc, że przyjdzie ten czas, gdy Stwórca ponownie obróci swoje oblicze ku całej ludzkości. Gdy rozjaśni to oblicze swoje. To rozjaśnione oblicze oznacza udzielenie błogosławieństwa, udzielenie aprobaty. Wynikiem tego właśnie będą czasy ochłody, te czasy ożywienia, co zostało właśnie też między innymi zilustrowane w uzdrowieniu człowieka chromego od urodzenia. Apostoł Piotr w swojej przemowie mówi, aby posłałby Jezusa Chrystusa. Wspomina tutaj o naszym Panu. Wiemy, że był to czas już po zmartwychwstaniu naszego Pana, gdy mówi jeszcze raz, tak jakby o posłaniu Jezusa Chrystusa. A więc w połączeniu z tymi czasami ochłody. Apostoł Piotr zapowiada, jakim to boskim zamiarem jest posłać Jezusa Chrystusa. Jest tu czas mówiący o Jego drugim przyjściu. Który zasiem niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Apostoł użył słów mówiących o ochłodzie, czyli o ożywieniu, o naprawieniu, na określenie tego samego wielkiego błogosławieństwa. Błogosławieństwa, jakie ma spłynąć na całą ludzkość. I tłumaczy, że właśnie w tym celu miał przyjść Jezus Chrystus. Miał zesłać Go powtórnie. Święty Piotr cytuje nawet niektórych proroków jako przykład, że ma oparcie w słowie tym, które było wypowiedziane wiele set czy wiele tysięcy lat wcześniej. I pisze, apostoł Piotr mówi dalej tak. Albowiem Mojżesz od ojców rzekł, proroka wam zbudzi Pan Bóg, was z braci waszych, jako mnie, onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Cytuję słowa wielkiego proroka Mojżesza. W prosie Mojżesza o proroku, którego Pan miał wzbudzić ludowi, nadmienione zostało, że ten wielki prorok zapewni łaskę, gdy przymierze zakonu, które było dane Izraelowi przy górze Synaj, przymierze zakonu, jak wiemy, obiecywało życie każdemu, kto wypełni to prawo. A ponieważ jego zasady były, sprawiedliwości były ponad miarę tych, którzy mieli je wykonać, jako człowieka niedoskonałego, a więc było to dla człowieka trudnym, aby wykonać w całości wszystkie te zalecenia i prawo. Jednak życie wieczne, o którym tutaj tam dalej pisze apostoł Piotr, życie wieczne będzie udzielone ludziom, gdy powstanie on wielki prorok, podobny Mojżeszowi. Tak jak Mojżesz, który, jak wiemy, był przywódcą, który prowadził naród izraelski, który, jak zastanawialiśmy się w naszych rozważaniach, reprezentuje, również może reprezentować naszego Pana. Tutaj powołuje się apostoł Piotr na słowa Mojżesza, że takiego samego wzbudzi wam proroka. Powstanie on wielki prorok. A zatem w tym czasie doskonałe życie będzie udziałem wszystkich, jemu posłusznych. Tak jak apostoł Piotr mówi. I stanie się, że każda dusza, która nie usłuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Przez samo przeczytanie tej obietnicy, czy słów Mojżesza nawet zapisanych, jak wiemy, piątej księdze Mojżeszowej, trudno byłoby odnaleźć, że ta myśl odnosi się do Chrystusa i jego tysiącletniego królestwa. Ale w tym prorocie apostoł Piotr sięgnął jeszcze dalej do przeszłości, jeszcze sięgnął do zapisów Starego Testamentu. Sięga do obietnicy danej Abrahamowi i mówi: wyście synami prorockimi. I przymierza, które postanowił Bóg z ojcami naszymi, mówiąc do Abrahama: a w nasieniu Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. A więc możemy się cieszyć i radować z tego, że apostoł Piotr przedstawia te słowa wyjaśnienia. Korzystamy ze słów wyjaśnienia apostoła Piotra dotyczące naszego Pana, a szczególnie wyjaśnienia dotyczące restytucji, tego czasu naprawienia. I wiemy, że nie tylko jest ono skierowane do narodu żydowskiego, do Izraelitów, ale i do pogan, dla wszystkich rodzajów i narodów ziemi. Nie tylko do wybranej małej grupy, ale Bóg w swojej miłości, w swojej łaskawości daje to możliwość całemu rodzajowi ludzkiemu przyjść do Niego. Jak wiemy, w obietnicy danej Abrahamowi zawarte były dwie części. Pierwsza, że wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Druga, że błogosławieństwo to przyjdzie przez nasienie Abrahama. W liście do Galacjan apostoł Paweł w 3 rozdziale, a w wierszu 16 pisze tak: lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi i nasieniom jego jako o wielu, ale jako o jednym i nasieniem twym, który jest Chrystus. Apostoł Paweł więc pisał o naszym Panu jako o tym nasieniu. Następnie apostoł Paweł pisze tak: bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusa ście się oblekli. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. A więc mówi o tym, że nie ma Bóg względu na osobę. Można by rozwinąć ten temat jeszcze mówiąc, czy Bóg ma wzgląd. Dotyczy to, ta szansa, ta możliwość dotyczy całego ludzkości, całej ludzkości. Nie masz Greka, nie masz Żyda, Pan Bóg nie rozróżnia już. Apostoł Paweł wyjaśnia, że właśnie na prawdziwi naśladowcy naszego Pana, na podstawie wiary, także stają się częścią tego nasienia. Są zatem, można powiedzieć, dziedzicami według też obietnicy. Jak wiemy, sposobność uczestniczenia z Jezusem w tym przyszłym dziele błogosławienia była najpierw zaoferowana Żydom. Gdy apostoł mówi: wam ci naprzód Bóg zbudziwszy syna swego posłał go, aby wam błogosławił, żeby się każdy z was odwrócił od złości swoich. Gdy jednak w większości nie przyjęli tego zaproszenia Chrystusowego, Bóg wejrzał na pogan, aby z nich wziąć lud imieniowi swego. 15 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 14. Szymon powiedział, jak Bóg najpierw wejrzał na pogany, aby z nich wziąć lud imieniowi swemu. I wybór ten trwa aż do dnia dzisiejszego. Lud jego jest rozproszony, tak jak mówimy, często się modlimy, po całym obliczu ziemi. Gdy apostoł Piotr mówił te słowa, przyglądali mu się kapłani, hetmani kościelni, sadyceusze. O czym mówi apostoł Piotr? Oni obrazili się, można powiedzieć, na świętego Piotra tak dobitnie, że on uczył lud o powstaniu od umarłych przez wiarę w Jezusa. 4 rozdział, 1 wiersz. A gdy oni to mówili, nadeszli ich kapłani, hetmani kościelni i sadyceuszowie, obrażając się, iż uczył lud, a opowiadali w Jezusie powstanie od umarłych. A więc to, czym się my teraz radujemy, zmartwychwstania naszego Pana, co roku przypominamy te wydarzenia, oni byli obrażeni na apostoła Piotra, że on mówi o zmartwychwstaniu. On mówi o zmartwychwstaniu Jezusa. Byli niezadowoleni. To, co, z czego powinni się cieszyć, właśnie tego, że zwyciężył śmierć, że zapewnia im przyszłe błogosławieństwo, że był tą częścią tego planu Bożego, to jednak pisze tutaj apostoł, oni obrazili się na apostoła Piotra, że mówi, właśnie główny powód jest, że nauczał o zmartwychwstaniu. Ale w swoim kazaniu Piotr nie używa słowa zmartwychwstanie, ale słuchacze mogli jasno zrozumieć, że to przyszłe dzieło naprawienia obejmowało w sobie właśnie powstanie od umarłych. Gdy wspomnimy na słowa apostoła Piotra, który mówi, że te słowa były przepowiedziane przez proroków, prześledźmy pokrótce, jakich proroków i jakie słowa może miał apostoł Piotr na myśli. Czytając czy analizując te proroctwa, możemy znaleźć fragmenty mówiące, że faktycznie wskazywali oni na czasy naprawy wszech rzeczy. Każdy z nich używał innych ilustracji z tych proroków, innych słów, po to, abyśmy mogli uchwycić ich znaczenie. Jak wiemy, Pan Bóg przez tych proroków nie pisał wprost. Czasami używał właśnie ilustracji dla zobrazowania i to każdy prorok miał swój, można by powiedzieć, swój styl. Jednym z największych proroków, prorok Izajasz, był z tych, który wspominał o restytucji nie przez użycie tego słowa, ale przez określenie błogosławieństw, jakie mają spłynąć na ludzkość. Przykładem niech będą słowa z 29 rozdziału Księgi Izajasza, 18 rozdział, 18 werset. I usłyszą dnia onego głusi słowa ksiąg, a z mroku i ciemności oczy ślepych patrzeć będą. Ale cisi nader się rozweselą w Panu, a ubodzy ludzie rozradują się w świętym izraelskim. Gdy ustanie okrutnik, a zniszczeje na śmiewca, wykorzenieni będą wszyscy, którzy pilnowali nieprawości, którzy winują człowieka dla słowa, a dla tego, który je strofuje. W bramie sidła stawiają bez przyczyny do upadku przywodzą sprawiedliwego. Przecież tak mówi o domu Jakubowym Pan, który odkupił Abrahama. Już dalej nie będzie zawstydzony Jakub, ani więcej twarz jego zbytnie. Albowiem gdy ujrzy synów swoich, dzieło rąk swoich, pośrodku siebie poświęcających imię moje, wtedy będą poświęcać świętego Jakubowego, a Boga Izraelskiego bać się będą. I staną się rozumnymi, błądzący duchem, a szemracze nauczą się umiejętności. Zwróćmy uwagę na kilka faktów tutaj zawartych w tym fragmencie. Oczy ślepych i oczy głuchych będą uzdrowione. Podobne słowa 35 rozdział tego samego proroka, tego samego proroctwa. Mówi, wtedy się otworzą oczy ślepych, a oczy głuchych otworzone będą. To ma zastosowanie do tego wzroku literalnego i słuchu, tak jak tego umysłowego, jak i fizycznego. Prorok Izajasz określa tutaj takim słowem okrutnik niszczeje. To określenie odnosi się do związania ostatecznego zniszczenia przeciwnika Bożego, szatana. Tak jak ostatnia księga objawienia podaje 20 rozdział, pierwsze wersety. Widziałem anioła wstępującego z nieba, mającego klucz od przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej. I uchwycił smoka węża onego starego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go w przepaść, i zamknął go, i zapieczętował z wierzchu nad nimi, aby nie zwodził więcej narodów, ażby się wypełniły 1000 lat. A potem musi być rozwiązany na mały czas. Ale dalsze słowa, ten fragment, który prorok mówi, cisi rozweselą się w Panu. To określa na pewno odmianę świata od tego, co jest obecnie, kiedy cisi ubodzy są często wykorzystywani przez swych współbraci i ci się rozweselą, ci będą rozweseleni w Panu. Prorok Izajasz określa również, takiego używa słowa odnoszące się do Jakuba, który będzie tam i będzie i zobaczy swoje dzieci. A więc ta obietnica stosuje się do czasu zmartwychwstania, gdy błądzący duchem staną się rozumnymi. Czyli zaciemniające czy zwodnicze wpływy szatana będą usunięte. Nie będzie przeszkody, aby zrozumieć. Nie będzie wtedy potrzeby pytać, cóż jest prawda, tak jak wątpliwości miał Piłat. Odpowiedź znana będzie wszystkim. Ten 35 rozdział jest tym innym fragmentem proroctwa Izajasza, gdzie prorok opisuje czas, taki zarys czasów restytucji, gdy czasami cytujemy, że te słowa proroka, że chromy podskoczy jako jeleń. A więc będzie droga, którą również będzie droga, którą świętą słynąć będzie. Od upadku Adama ludzkość kroczyła tą drogą szeroką, wiodącą na zatracenie. A obiecana droga święta będzie drogą powrotu ze śmierci. Odkupieni, mówię pańscy, nawrócą się i przyjdą na Syjon ze śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich. Radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. A więc słowa, które tutaj prorok Izajasz określi, które rysuje, ja o czasie, który jest przed nami, czasie naprawienia wszystkich rzeczy. Ale apostoł Paweł tłumaczy, gdy czytamy, tłumaczy nam, że mówi o Jezusie, który dał samego siebie za okup za wszystkich, tak jak pisze w pierwszym liście do Tymoteusza. Odkupieni pańscy. Tylko ci, którzy nie zechcą przyjąć tego zarządzenia nowego, będą usunięci. Tak jak apostoł Piotr podaje, że będzie czas, że ci, którzy nie będą posłuszni prawu Bożemu, będą wygładzeni. Apostoł Piotr pisze, że i stanie się, że każdego dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Inne zapisy jeszcze tego proroka, proroka Izajasza, to możemy przeczytać 52 rozdział, wiersz 10. Wysmuknął Pan ramię i świętobliwości swojej przed oczyma wszystkich narodów, aby oglądały wszystkie kończyny ziemi zbawienie Boga naszego. I również jeszcze jeden fragment, 65 wers, rozdział. Znane słowa braterstwu. Pobudują też domy, a będą w nich mieszkali, nasadzą też winnice, a będą jeść owoc ich. Nadto stanie się, że pierwej niż nawołają, ja się odzwę. Jeszcze mówić będą, a ja wysłucham. A więc czas przyjemny, czas zbawienia. Może prześledźmy jeszcze słowa jednego proroka, proroka Jeremiasza. Inny wielki prorok opisujący czasy restytucji. Też może na bazie tych znanych słów z 31 rozdziału proroka Izajasza. Tak często cytujemy z kolei przy okazji narodzin naszego Pana. Tak mówi Pan, głos w Rama słyszany jest, narzekanie i płacz bardzo gorzki. Rachel płacząca synów swoich nie dała się pocieszyć po synach swoich, przez to, że ich nie masz. Tak mówi Pan, zawciągnij głos Twój od płaczu, a oczy swe od łez, bo będziesz miała zapłatę za pracę swoją, mówi Pan, także się nawrócę z ziemi nieprzyjacielskiej. Jest, mówię, nadzieja, że się potem nawrócą, mówi Pan, synowi Twoi do krainy swojej. Jak często mówimy o śmierci i często słuchamy, szukamy słów, których są w śmierci zapisane w Piśmie Świętym. Tutaj mamy mówione, że się wrócą z ziemi nieprzyjacielskiej. Apostoł Paweł nazwał śmierć wielkim nieprzyjacielem, który ma być zniszczony w czasie panowania Chrystusa. I użyjmy zatem słów apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział. Gdy apostoł mówi tak: bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego, a ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. A więc prorok mówiący o ziemi nieprzyjacielskiej, o stanie śmierci, mówi o nawróceniu się, przywróceniu, o ludziach, którzy będą przywróceni do życia na ziemi. Ale jak mówiliśmy, że wspomnieliśmy za apostołem Piotrem, że te słowa odnoszą się nie tylko do Żydów, ale odnoszą się również też do pogan. A więc obietnice restytucji nie są ograniczone do jednego narodu, do jakiejś wąskiej grupy ludzi, a wynika to z kolei z proroctwa Ezechiela, kolejnego proroka, który napisał o przywróceniu między innymi sodomitów i innych złych ludzi do tego, że będą mieli możliwość również korzystania z tych błogosławieństw. Proroctwo Ezechiela, 16 rozdział, wiersz 55. Przywróci też więźniów ich, to jest więźniów z Sodomy i córek jej, i więźniów Samarii, córek jej, wtedy też przywiodę pojmanych więźniów twoich w pośrodku ich. A więc ten pierwszy stan na ziemi, pierwszego stanu, to natura ludzka, tak samo dotyczyło to Izraelitów, jak i wszystkich ludzi. Jezus na pewno znał te słowa, nasz Pan czytał i rozumiał ich znaczenie, gdy mówił o swoim przyszłym królestwie, tysiącletnim dniu. Powiedział takie słowa zapisane przez Ewangelistę Mateusza w 10 rozdziale, a wierszu 15. Zaprawdę wam powiadam, lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądny, niżli miastu onemu. Podobne słowa Jezus powiedział, gdy dokonywał cudów, będąc w Kapernaum. Mówiąc tak, w 11 rozdziale tej samej Ewangelii. A ty, Kapernaum, któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będziesz, bo gdyby się były w Sodomie te cuda działy, które się działy w tobie, zostałaby była aż do dnia dzisiejszego. Czy Bóg wytracił sodomitów bez dania i sposobności pokutowania? Myślę, że to był czas, że Pan Bóg stwierdził, że sodomici będą mieli ten czas. Będą mogli, tak jak tutaj na podstawie słów naszego Pana wypowiedziane, że gdyby się te cuda działy, to sodomici na pewno by uwierzyli. Jak wiemy, Abraham żył współcześnie w czasach z sodomitami, obok nich żył. I jemu Bóg to obiecał, że w tym nasieniu będą wszystkie błogosławione rodzaje ziemi. A więc oni będą też jednym z tych rodzajów, których Bóg obiecał w ten sposób błogosławić. Ale upłynęło tysiące lat, zanim Jezus tutaj był na ziemi, przyszedł na świat, a powołanie i rozwój tych, którzy mają być połączeni z Nim, z Jezusem, jako tą obietnicę, obiecanym nasieniem, wymagało dodatkowych lat, dodatkowych tysięcy lat. Zatem chociaż Bóg obiecał błogosławić sodomitów, między innymi, to ta obietnica nie miała wypełniać się od razu, ale dopiero w czasie, gdy Królestwo Chrystusowe będzie miało władzę na świecie. Tymczasem pozwolono im zasnąć w śmierci, aby oczekiwali na czasy błogosławienia, na ten czas. Ten Bóg uznał, że lepiej dla nich jest zasnąć w śmierci, aniżeli mieliby żyć nadal i wzrastać w grzechu. Słowa naszego Pana, które mówił, że ponieważ sodomitom nie dano tej sposobności, zatem że im będzie w dzień sądny niż tym, których On przedstawiał słowo, który świadczył to słowo i cudami. To dotyczyć będzie i tych, którzy przez stulecia umierali bez znajomości Pana i Jego wymagań. Bo wiemy, znamy wolę Pana naszego Stwórcy, że aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli. Zbawieni. To słowo, aby byli zbawieni, odnosi się to do wzbudzenia ze śmierci. Nikt nie może otrzymać znajomości prawdy, gdy jest w śnie, w śmierci. Apostoł Paweł wyjaśnia to w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, a w wierszu 5. Jeżeli nie pamiętacie, iż jeszcze z wami będąc o tym wam powiadał, a teraz wiecie, co przeszkadza, aby był objawiony czasu swego. Oznacza to, że sodomici i wszyscy umarli, którzy są w grobach, gdy zostaną wzbudzeni ze śmierci, będą oświeceni i o prawdziwym Bogu miłości i o wszystkim, co On uczynił dla nich przez ofiarę swojego Syna, będą powiadomieni. Będą pouczeni, że na podstawie przyjęcia tego miłościwego zarządzenia i słuchania praw, jakie będzie obowiązywało na ziemi, będą mogli żyć wiecznie. Ale będzie to też czas sądu, to znaczy, że zbudzeni znajdą się na próbie. I tak jak nasz Pan mówił, że łatwiej będzie wtedy dla sodomitów, niż dla tych, którzy będąc, można powiedzieć, uprzywilejowani, że widzieli naszego Pana, słyszeli, widzieli Jego cudów, jakie dokonuje, odrzucili jednak i sprzeciwili się Chrystusowi. Mamy jeszcze kilka na pewno fragmentów, które mówią o tym, o naszym Panu, czy o tym czasie naprawienia. Czy to jest proroka Ozeasza, który mówił właśnie o zbudzeniu ze śmierci, czy prorok Abakuk, czy prorok Sofoniasz, Ageusz, Zachariasz. Moglibyśmy przytaczać jeszcze wiele fragmentów. Ale w ostatniej księdze Starego Testamentu znajduje się również proroctwo odnoszące się do czasów restytucji. Prorok Malachiasz w ostatnim rozdziale pisze tak: ale wam, którzy się boicie imienia mego, wzejdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego. A więc panowanie Królestwa Chrystusowego przyrównane jest do ogrzewających, dających ciepło, ale także leczniczych promieni słonecznych. Przez wiele stuleci możemy tak obrazowo powiedzieć, że ziemia drży pod ciemnymi i zimnymi wpływami szatana, grzechu. Wynikiem tego są choroby, ból, śmierć. Lecz w tych czasach restytucji, jak czytaliśmy, szatan w książce ciemności będzie związany, a Chrystus będzie, on żywot i światłość będzie znany, będzie swoją, poprzez ogrzewającą, uzdrawiającą władzę nad ziemią, będzie udzielał tych błogosławieństw całej ludzkości. Nasz Pan poparł tą myśl, można by tak powiedzieć, podobną, wyrażając przypowieści o pszenicy i konkolu. Wyjaśnił właśnie, że pszenicą są synowie królestwa, że oni będą świecić jako słońce w królestwie, co mamy zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza, 13 rozdział. A więc naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela swojego, mają uczestniczyć z Nim w chwalebnym dziele błogosławienia ludzkości w Jego tysiącletnim królestwie. Bóg zawarł wiele obietnic właśnie poprzez słowa prorockie. A więc te boskie obietnice dotyczące czasów naprawienia wszech rzeczy, o których mówi apostoł Piotr, obejmuje przywrócenie człowieka do jego utraconego mieszkania w raju i ustanowienie trwałego pokoju na ziemi. I dokonane to będzie pod administracją Królestwa Chrystusowego i mocą Bożą. Obiecana została sprawiedliwość, obiecana ta zasada sprawiedliwości nie będzie zaprowadzona siłą. Tak jak niektóre królestwa, niektórzy przywódcy myślą, że tylko siłą zbrojną można coś osiągnąć. Gdy nasz Pan stał przed Piłatem oskarżony, że mienił się być królem, a więc kimś, kto występuje przeciwko cesarstwu, rzymskiemu, on powiedział, nasz Pan powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. Piłat myślał tak po ziemsku, że nasz Pan tworzy, organizuje jakieś królestwo, jest tym królem, a więc występuje przeciwko porządkowi prawnemu, ówczesnemu. Ale Pan nadmienił, królestwo moje nie jest z tego świata. Ale myślę, że to było ponad zrozumienie dla Piłata, o czym mówi tak naprawdę nasz Pan. Jak dla Piłata, jak i dla wielu. Mając nadzieję, że być może, że Jezus wyjaśni tę sprawę, to Piłat zapytał, znaczy powiedział, ty przecież jesteś królem. I po tych słowach dopiero, gdy Pan nam wyjaśnił, mówi, cóż jest prawda. Ale Piłat nie zauważył, że Jezus jednak dał odpowiedź na to pytanie. Dał już wcześniej ważną o to odpowiedź, gdy oświadczył, że królestwo Jego nie jest tego świata. A więc to królestwo Chrystusowe na ziemi nie będzie ustanowione wysiłkami ludzkimi, nie będzie ustanowione tak, jak ludzie ustanawiają królestwa, ale poprzez boski autorytet i boską moc. Nie będzie polegać na tym, aby to były rządy tego świata. Posłuchajmy się jeszcze przykładem jednego z proroków, proroka Daniela, drugi rozdział, wiersz 44. A za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a królestwo to na inszy naród nie spadnie, ale ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. W innym fragmencie proroctwa Daniela to królestwo przyrównane jest, jak wiemy, jak czytaliśmy, jest do góry, która napełnia całą ziemię. Na początku ta góra była jako kamieniem, który, tak jak prorok pisze, nie był ukształtowany ludzkimi rękoma. Oznacza to, że Królestwo Boże nie będzie utworzone przez ludzi, ani nie będzie skażone tym, co jest na ziemi przy takim tworzeniu, a więc różnymi intrygami, korupcją władz ziemskich. Gdyż królestwo to nie jest z tego świata. Pamiętamy ten opis prorocki, te postaci, którą prorok opisuje, prorok Daniel, mówiąc o czterech potęgach świata, opisując posąg złożony, zbudowany z różnych materiałów. Mówi właśnie to wyjaśnienie, że to są narody, państwa wyobrażane właśnie w posągu ze złota, srebra, miedzi i żelaza, jaki widział Nabuchodonozor w swoim śnie. I te, jak wiemy, rządy pogańskie trwały z przyzwolenia Bożego. Babilonia i władze następne otrzymały chwilowe takie panowanie, jak z punktu widzenia boskiego, lecz one nie miały uprawnienia ani polecenia do tego, aby zaprowadzić takie rządy, takie władze jak Królestwo Boże. W tym znajduje się właśnie odpowiedź na pytanie Piłata, co jest prawdą względem Królestwa Chrystusowego. W proroctwie Izajasza, jak wrócimy na moment, odnośnie narodzenia naszego Pana i panowania, które miało spocząć na Jego rozumieniu, prorok zwraca uwagę na słowa, że uczyni to zawistna miłość, wielka gorliwość Pana zastępów. Może niektórych dziwić, w jaki sposób działa boska moc ku ustanowieniu królestwa. Jezus po oświadczeniu Piłata, że on się na to narodził, aby być królem, został przez swych wrogów przybity do krzyża i uśmiercony. Nad jego głową zawisła tablica z napisem Król Żydowski. Jednak on umarł, a wraz z nim z ludzkiego punktu zapatrywania możliwość, aby kiedykolwiek zapanował jako król. Wyśmiewano się z naszego Pana, pisząc tą tablicę z napisem Król Żydowski. Jednak z boskiego punktu zapatrywania sprawa ta przedstawiała się zupełnie inaczej. W planie Bożym było konieczne, aby Jezus dał samego siebie za życie świata. W Ewangelii świętego Jana mamy znowu takie słowa w 6 rozdziale, wierszu 51. Jam ci jest chleb on żywy, który z nieba stąpił, jeśliby kto jadł tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, jest ciało moje, które ja dam za żywot świata. To On jako odkupiciel świata umarł sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Ale gdy wisiał na krzyżu, tłum wołał, innych ratował, a samego siebie ratować nie może. Ale nikt z wołających tych słów nie rozumiał, że Jezus przez odmowę uratowania samego siebie od śmierci zapewniał zbawienie dla nich, ale i też dla całej ludzkości. Tak więc ten, który narodził się, aby być królem, umarł. Ale po trzech dniach boska moc zbudziła go od umarłych. I zmartwychwstanie Chrystusa było właśnie dowodem, że nic nie może mu przeszkodzić. Żadne ziemskie potęgi nie zdołają zapobiec wypełnieniu się obietnicy Bożej względem ustanowienia w Królestwa. I w tym właśnie widzimy te słowa, które mówimy o gorliwości Pana, w dokonywaniu swoich zamysłów, przygotowywaniu swojego Królestwa. Jak wiemy z historii, po zmartwychwstaniu Jezus nie był długo ze swoimi uczniami. Oni widzieli Go tylko, można powiedzieć, krótko, w kilku okazjonalnych sytuacjach. On powrócił do swojego Ojca, Ojca Niebieskiego, ale po Jego odejściu anioł ukazał się uczniom i zapewnił, że Jezus powróci. I to było zgodne z przypowieścią, w której Jezus przyrównał siebie do człowieka zacnego rodu, który odjeżdża do dalekiej krainy, aby wziąć sobie królestwo i wrócić się. W boskim planie nic nie ma nieścisłego. Tylko wszystko musi się wypełnić we właściwym czasie. A przed ustanowieniem tego królestwa przygotowującym było powołanie ze świata, możemy powiedzieć, przez moc Ewangelii i Słowa Chrystusowego, o czym pisze Pismo, małego statka. Tych, którzy tak zostali nazwani, tych, którzy mają być współrządzącymi z Jezusem w Jego królestwie. A więc jednym z też warunków królowania z Chrystusem jest przebywanie w oddzieleniu, separacji od świata, jego samolubnych celów i zamysłów, o których pisał też apostoł Jan. Również taką podobną obietnicę mamy podaną przez psalmistę względem naszego Pana. W psalmie drugim znane słowa, może tylko fragment przytoczymy. Drugi psalm, wiersz 6. Mówiąc, Jan postanowił króla mojego nad Syjonem, górą świętą moją. Opowiem ten dekret. Pan rzekł do mnie, syn mój jesteś, jam ciebie dziś spłodził. Żądaj ode mnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje, a osiadłość twoją granicę ziemi. Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich. Jak również i radę daje takim dla obecnych władców, psalmista. Słuszcie Panu w bojaźni, a zrozradujcie się z drżeniem. Pocałujcie Syna, by się znać nie rozgniewał i zginęlibyście w drodze, gdyby się najmniej zapaliła popędliwość Jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w Nim ufają. A więc obietnica naszego Pana dzielenia się z władzą, z tymi, którzy z Nim są, którzy z Nimi cierpią, z Nim umierają. Jak zatem można znaleźć się w tym królestwie? Sięgnijmy do Księgi Objawienia, również do 20 rozdziału, do słów, które mamy zapisane w tym rozdziale. Widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego i którzy się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjęli piętna jej na czoło swoje i na rękę swoje, a ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. A więc jest tutaj też pokazane, jak to będzie się w tym królestwie działo. A insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, który ma cześć w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi, będą z Nim królować 1000 lat. A więc mowa jest o zmartwychwstaniu, mówiące o pierwszym zmartwychwstaniu. Jezus powiedział, że królestwo Jego nie jest z tego świata. I widziałem stolicę wielką, białą i siedzącego na niej, przed królem, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione. Królestwo to jest przedstawione jako wielka biała stolica. Stolica, która jest symbolem rządowego autorytetu. Biała stolica może oznaczać, wskazuje na rząd czysty i sprawiedliwy. I widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed oblicznością Bożą, a księgi otworzone są i druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota. I sądzeni byli umarli według tego, jako napisano było w owych księgach, to jest według uczynków ich. Przeszło 6000 lat temu. Rodzaj ludzki stracił swoje, możemy powiedzieć, stanowisko przed Bogiem. Ale przyjdzie czas, gdy Bóg znowu rozjaśni twarz swoją nad ludźmi, a więc obróci swoje oblicze ku ludziom. Tak jak w Księdze Objawienia również czytamy. Potem widział oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia i ludzi i języku, którzy stali przed obliczą, przed stolicą i przed oblicznością baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich. W objawieniu czytaliśmy, że ziemia i niebo uciekły przed siedzącym na stolicy, a więc te materialne i duchowe sfery władzy szatana mogły uciekły. Otworzone również zostały księgi żywota. Księgi są symbolem boskiego objawienia. Oznacza to, że będzie jasno wyjaśnione dla ludzi i względem zamierzenia Boże, względem ludzi, względem Boga. Nie będzie potrzeby zatem pytać również, w co wierzyć. Wszyscy będą mieli właściwą odpowiedź. Prorok Izajasz mówi, że droga postępowania będzie tak wyraźna, że nawet i głupi nie zbłądzi. A więc będzie to czas, gdy będzie łatwo i przyjemnie będzie słuchać tego, co Bóg mówi, a warunkiem jest tylko przestrzeganie tego prawa. Ludzie mają być sądzeni według tego, co było napisane w księgach, które zostały otworzone. Posłuszni boskim prawom będą mieli swe imiona zapisane w księdze żywota. Natomiast nieposłuszni, zgodnie ze słowami apostoła Piotra, co czytaliśmy, wygładzeni będą również z ludu. A więc księga objawienia, która podaje wiele, wydawałoby się bardzo symboliczna księga, jednak gdy porównamy ją z innymi wersetami, zastanowimy się chwilę, pokazuje nam również ten czas błogosławienia. Wiele byśmy jeszcze mogli mówić o tym czasie błogosławionym, jaki ma nadejść. Mówiący, że objawiciel Jan pisał, że śmierć i piekło wydały swoich umarłych, którzy byli. Wiemy, że to jest stan śmierci. Ten biblijny język właśnie użyty przez apostoła wyraża wielką nadzieję powstania od umarłych. Ale widzimy też pewien porządek w działaniu Bożym. Pierwsze zmartwychwstanie. Tych, którzy są wierni, zostali wierni naśladowcami synowi Jego. A więc prawdziwi naśladowcy Pana zostaną najpierw zbudzeni i wywyższeni do boskiej chwały i do uczestnictwa z Jezusem w duchowej fazie Królestwa. Następnie będzie się to odbywać względem wszystkich umarłych. A więc kiedy obecne niebiosa, obecne ziemie, czyli ten społeczny ustrój przeminął, Księga Objawienia mówi, że nowe niebo, nowa ziemia będzie i będzie to Królestwo Chrystusa. Także Bóg okaże swoją łaskę swojemu ludowi, będzie mieszkał z nimi. Rezultatem tego będzie stan opisany w 21 rozdziale Księgi Objawienia. Potem widziałem nowe ziemię, nowe niebo i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już więcej nie było. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto Jeruzalem, nowe wstępujące z nieba od Boga, zagotowane jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. I rzekł ten, który siedział na stolicy: oto wszystko nowe czynię. I rzekł mi: napisz, bo to są słowa wierne i prawdziwe. To jest właśnie tym, co powinniśmy wierzyć, przyjmować słowa Boże. Takim też jest świadectwo wszystkich świętych proroków, które mamy w księgach Starego Testamentu. Po to, abyśmy mogli też ugruntować swoją wiarę, gruntować ją i wzmacniać. Na dokonanie tego właśnie Jezus przyszedł na świat i umarł. Poniósł swoją śmierć. Ale wiemy, że ta śmierć nie była nadaremną, że zmartwychwstanie naszego Pana jest tym wartościowym, co otwiera, pokazuje, w jaki sposób ludzkość będzie zbawiona. A zatem te są słowa wierne i prawdziwe. I tym słowom wierzmy, abyśmy mogli wejść do tego Królestwa. Abyśmy i my byli wiernymi temu, który pobudził wszystkich swoich proroków, aby oni opowiedzieli na mojego zamysłach. A więc ten czas, gdy myślimy o naszym Panu, gdy myślimy o tym, czego dokonał, a szczególnie, że poniósł on swoją śmierć, ale o tym również, że Pan Bóg jest zdolny do tego, aby podnieść ze śmierci. I w to, co wierzymy, zmartwychwstanie, w ten czas naprawienia wszystkich rzeczy, wierzymy Słowu, które piszą do nas prorocy, ale wiemy, że to jest Słowo Boże. I zauważmy, jak to się ładnie układa, gdy analizujemy sobie, gdy czytamy, gdy wiemy, że to pisali ludzie święci z polecenia Bożego. Jeżeli nasza wiara jest pełna i wierzymy Bogu, a więc mamy tą pewność, wiarę, że ten czas nadejdzie. Abyśmy tylko przez nasze postępowanie, naszą wiarę dokonali i pokazali tego, że jesteśmy godnymi wejścia do Królestwa, czego braterstwu życzę. Amen.